Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan dr Krzysztof Kawęcki, prezes Rzeczpospolitej Polskiej, prawicy Rzeczpospolitej Polskiej. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Panie prezesie, weto prezydenta w sprawie ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Pan prezydent odkłada długopis i no właśnie, czy podpisze, czy też zawetuje nowelę ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. No tego spodziewa się może te mniejsze partie, opozycja. Jak pan patrzy na tę sprawę? Czy to coś wniesie, czy należałoby od nowa przyłożyć się, czy próbować nowelizować tę ordynację wyborczą? Bo czy cała jest zła, czy tylko w jakimś właśnie fragmencie, czy w jakiejś przestrzeni?
Prawica Rzeczypospolitej od samego początku uważała przyjętą przez większość parlamentarną nowelizację kodeksu wyborczego dotyczącego ordynacji do Parlamentu Europejskiego za bardzo niedobry kierunek. Nowe rozwiązania zapisane w ordynacji do Parlamentu Europejskiego godzą przede wszystkim w zasadę wolności politycznej i pozbawiają praw politycznych, to jest realnej możliwości wyboru swych przedstawicieli znaczną część opinii publicznej. To jest ordynacja, która służy jedynie dwóm największym.
Ale to sondażowo. Pytanie przeciw politykom, przeciw partiom czy przeciw obywatelom?
Ja myślę, że przede wszystkim, ojcze, to jest kwestia oczywiście i przeciw partiom, ale przede wszystkim przeciw obywatelom, dlatego że to jest ordynacja, która tak naprawdę godzi w wolność polityczną i wolność wyboru znacznej części opinii publicznej. Dlatego że tylko te dwie partie zyskają na ilości mandatów w Parlamencie Europejskim, ale podkreślmy także kosztem opinii chrześcijańskiej, myślę, narodowej, konserwatywnej, która oczywiście nie zagłosuje na Platformę Obywatelską, ale nie chce na przykład również być skazana na wybór jedynie między PO i PiS, bo taki realny jedynie wybór istnieje. No, w sytuacji, gdy partia, która uzyska nawet 15%, nie będzie miała swojej reprezentacji, ale rzeczywiście ważniejsze jest to, że co trzeci również wyborca nie będzie miał swojej reprezentacji. Oczywiście dotychczasowy model ordynacji do Parlamentu Europejskiego nie był optymalny i w trakcie prac parlamentarnych pojawiły się alternatywne propozycje zmiany, na przykład wprowadzenie jednego okręgu wyborczego lub kompromisowo podział kraju od 3 do 5 okręgów, które wprowadzałyby przejrzystość wyborów i wzmacniały zasadę proporcjonalności, ale niestety to się spotkało z brakiem jakiejkolwiek refleksji. Zostały te propozycje odrzucone przez większość parlamentarną, można powiedzieć tak, od razu, natomiast zostały przyjęte zmiany, które jeszcze w naszym przekonaniu Prawicy Rzeczypospolitej pogorszyły model ordynacji. Zmiana ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego przyjęta przez nasz Krajowy Parlament polega na przypisaniu do każdego z 13 okręgów konkretnej liczby mandatów, od 3 do 6. Tym samym Polska, efektywny próg wyborczy w Polsce będzie wynosił ponad 16% w skali kraju, a w takich najmniejszych okręgach 3-mandatowych wyniesie prawie 21%. I to wcale, to jest tylko teoretycznie, to wcale nie gwarantuje też automatycznie uzyskania mandatu.
Tylko też tak zapytam, bo w Parlamencie Europejskim też są konkretne grupy polityczne. No i później nasi politycy, ci, których wybieramy do parlamentu, też z różnych formacji, tu pan mówi, czy państwo jako opozycja mówicie, że no możliwe, że weszłaby tylko Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość, ale też no musieliby się do jakiejś grupy wpisać, tak? Czy chrześcijańscy demokraci, czy socjaliści, czy konserwaci i reformatorzy, tak? Europejscy liberałowie, demokraci, Zjednoczona Lewica. No to tych zielono-lewackich jest znacznie więcej, prawda? I patrząc na tą przynależność, że wielu jest takich konserwatystów, no można powiedzieć niewiele. I teraz pytanie, jak to się też przekłada, ta obecność polskich polityków, których wybieramy, którzy nas reprezentować będą w Parlamencie Europejskim, do tego prawa, czy tej noweli, która jest proponowana i tego, gdybyście się na przykład państwo dziś jako jako ugrupowanie wybierali do Parlamentu Europejskiego i chcieli być w strukturach europejskich.
Proszę ojca, ojciec poruszył niezwykle ważne zagadnienie, dlatego że przypomnijmy, konstrukcja wyboru do Parlamentu Europejskiego jest taka, że to niestety nie są przedstawiciele formalnie danego kraju, aczkolwiek wiemy, że powinni reprezentować oczywiście interes państwowy, interes narodowy, ale oni wchodzą, ci posłowie, do poszczególnych frakcji, które ojciec zresztą wymienił. Ja myślę, że to można sobie wyobrazić, oczywiście po wyjściu zresztą Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, że udział i przedstawicieli, konkretnie PiS i Platformy Obywatelskiej, to będą frakcje, które no, nie są frakcjami, które by chciały w sposób radykalny zmieniać Unię Europejską.
No, ale dziś nie są razem pod jednym sztandarem w Unii Europejskiej.
Nie są oczywiście, ale były też próby aplikowania PiS do Europejskiej Partii Ludowej, a zatem do frakcji takiej no federacyjnej, która razem z socjalistami realizuje ten model. Co prawda w tej chwili w tej frakcji jest Platforma Obywatelska, a zatem to udział PiS wydaje się mało prawdopodobny, ale mogą być, proszę ojca, różne tutaj konstelacje. Na przykład taka, że Platforma Obywatelska przejdzie do jeszcze jej, do bardziej bliskiej frakcji, na przykład liberałów, a PiS znajdzie się we frakcji federacyjnej, tak zwanych chrześcijańskich demokratów, bo oni z chrześcijaństwem już nic nie mają wspólnego, Europejskiej Partii Ludowej. Tym niemniej takie rozwiązanie spowoduje, że polska reprezentacja parlamentarna w Parlamencie Europejskim będzie po prostu pozbawiona nawet znikomej ilości posłów, na przykład w grupie tak zwanych no, eurosceptyków, czy też właśnie tych frakcji, które są, no, takich jak powiedzmy Front Narodowy Francuski, czy Austriacka Partia Wolności, czy inne ugrupowania. Także pojedynczy posłowie, którzy odwołują się rzeczywiście do wartości chrześcijańskich, których głos oczywiście nie jest tutaj decydujący, bo decydujące są rozwiązania w tych dwóch właśnie frakcjach chadeckiej i socjalistycznej, ale tym samym właśnie no, zostanie takie zubożona jakość w moim przekonaniu polskiej reprezentacji. To jest jak gdyby kwestia chyba najważniejsza, najistotniejsza, że ta opinia publiczna, która wyraża te poglądy właśnie konserwatywno-narodowe, chrześcijańskie, będzie po prostu pozbawiona tej reprezentacji, no ale poza tym będziemy mieli do czynienia z jakąś takim ordynacją skrajnie dyskryminującą, ponieważ no, co trzeci, niemalże 30% opinii publicznej będzie pozbawionych swojej reprezentacji. Można też przypomnieć, że zgodnie z unijnymi rozwiązaniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego wszystkie państwa członkowskie muszą stosować system oparty na zasadzie proporcjonalnej reprezentacji i zgodnie z tym we wszystkich krajach Unii istnieje ordynacja proporcjonalna, również w Polsce. Państwa członkowskie mogą ustalić minimalny próg wyborczy uprawniający do podziału mandatów, to jest zrozumiałe. Ten próg nie może jednak przekroczyć 5% i taki właśnie 5-procentowy próg obowiązuje w kilku krajach, we Francji, Czechach, na Węgrzech, właśnie w Polsce. W innych jest nieco niższy. To są rozwiązania zupełnie dowolne. Myślę, że to są dobre rozwiązania. Natomiast to jest tak, że tak naprawdę ten próg wyborczy w Polsce będzie po prostu najwyższy w Europie, bo będzie wynosił...
No właśnie, bo w parlamencie mówi się od 1 do 5%, a tutaj no niby też, ale tak naprawdę wielu mówi o tych 16, prawda?
W skali kraju, tak. 16.
W skali kraju, no bo no Prawo i Sprawiedliwość mówi, że nowa ordynacja będzie prostsza. Upodobni wybory do parlamentu, do wyborów do Sejmu. Tak, no ale opozycja no, zarzuca, że ma sprzyjać PiS. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin powiedział, że nowa uchwalona ordynacja zbliża zasady właśnie do wyborów do Sejmu. Są wyraźne, właśnie przypisane do okręgów ilości mandatów do zdobycia. Wszystko jest jasne, proste. Wyborcy nie są karani za to, że frekwencja w danym okręgu jest niższa niż w innym. No aczkolwiek no, powinno być tak, że no, powinno nas to też popychać do tego, żebyśmy jednak w życiu państwa uczestniczyli i nie dystansowali się od wyborów jakichkolwiek, czy samorządowych za chwilę w tym roku, później do Parlamentu Europejskiego, naszego parlamentu, czy w wyborach prezydenckich również, żebyśmy no, mogli jednak zdecydować.
Tym bardziej, że rzeczywiście to zainteresowanie wyborami do Parlamentu Europejskiego w Polsce było niewielkie. Można na tym ubolewać lub też nie. No ale jeśli już są te wybory i decydujemy się na udział w tych wyborach, to chodzi o to, żeby po prostu jednak jak największa liczba Polaków w tych wyborach brała udział, żeby po prostu, szczególnie tych, którzy mają bliskie nam poglądy, poglądy, które mają na celu dobro Polski, ale także tych wartości, których tak naprawdę nikt nie broni w zakresie obrony praw rodziny, w zakresie obrony praw rodziców do wychowania własnych dzieci, kwestii związanych z edukacją, walki z tym neomarksizmem genderowym. Można zapytać się, czy naprawdę te dwie frakcje, no już nie Platforma Obywatelska oczywiście była po drugiej stronie, ale ze strony PiS też w tym zakresie naprawdę nie można było dostrzec jakichkolwiek działań w tym kierunku. Oczywiście, jako cię wspomniałem, były tam kwestie wadliwe w tej ordynacji, jak kwestia rzeczywiście tej frekwencji, ale to można było tak naprawdę rozwiązać w inny sposób, uprościć. Gdyby ten kształt ordynacji został przyjęty, a w przyszłości w ślad za tymi rozwiązaniami zmieniona zostałaby ordynacja do Sejmu, to na wiele lat wprowadzony zostałby system dominacji dwóch partii, PO i PiS. Oczywiście podział na okręgi jest absolutnie ważny, ale teraz jest pytanie zasadnicze. Ile mandatów jest przypisanych do poszczególnych okręgów? Do Sejmu mamy na szczęście mandaty. Warszawa jest największym tutaj, prawda, okręgiem 20-mandatowym, ale są okręgi też mniejsze. No i tam, gdzie robi się w sposób sztuczny manipulacje przy okręgach wyborczych, to nie jest to dobre rozwiązanie. Otóż manipulowanie właśnie przy prawie wyborczym w celu budowania takiego duopolu politycznego, wbrew opinii publicznej jednak, to psucie jakości życia politycznego i wydaje się, że to jest też jakiś argument przeciwko przyjęciu tej nowelizacji ustawy.
Tylko, że jeżeli prezydent ją zawetuje, to wszystkie rozwiązania legną w gruzach. Nie wiem, czy parlament zdobędzie się na jakąś drugą propozycję, czy zdąży w tym przypadku. No też to jest propozycja poselska, więc no, na ile to musi być konsultowane, kto z kim konsultuje, bo też czy politykom wystarcza wyobraźni, że mimo oprócz ich sporu, który toczą, no dajmy na to, że w słusznej sprawie i dla słusznej sprawy nie dla siebie, tylko dla państwa, dla lepszego funkcjonowania państwa i te relacje też, żeby były takie no, właściwe, czyste, czysta gra, żeby też była, bo pytam, dlaczego konsultacje, czy ktoś słucha tego, jak obywatele myślą, czy nie są jakoś tam pomijani, ich głos, czy tym samym taka propozycja, taka nowela sprawi, że obywatel też chętniejszy będzie do podejmowania decyzji, bo wszystkie działania polityków powinny do tego zdążać, żebyśmy się nie denerwowali na siebie albo nie postępowali czasem jak politycy, bo oni się czasem gorzej zachowują niż dzieci rozwydrzone w piaskownicy, kiedy biją się o jakąś tam zabawkę czy samochodzik. Więc to jest odrębny temat, ale czy jest ta świadomość, że przy okazji takiej noweli może też być pozytywny wpływ na to, że mnie się chce głosować, mnie się chce pójść do wyborów, rozumiem to, bo będzie to lepsze narzędzie, będzie lepsza reprezentacja, mądrzejsze rozwiązania i lepsi ludzie w strukturach Unii Europejskiej.
Myślę, że tak, proszę ojca, dlatego, że też chyba trzeba to podkreślić bardzo mocno, że sprzeciw wobec modelu ordynacji wyborczej zaproponowanego przez PiS to nie jest kwestia poglądów politycznych, prawicowych czy lewicowych, tylko mówię o prawicy Rzeczypospolitej, myślę, że też innych ugrupowań bliskich nam, to jest kwestia też troski o jakość życia politycznego. Oczywiście też własnych interesów tych partii, które jednak znajdują swoje odzwierciedlenie w opinii publicznej. No i taka inżynieria wyborcza, to tam naprawdę nic nie jest dobrego. Dlatego bardzo trafnie zwrócił uwagę pan prezydent Andrzej Duda, że nie widzi potrzeby wymuszania, to mocno podkreślił słowo, wymuszania w koalicji wyborczych na warunkach największych partii, bo z taką retoryką możemy się spotkać. No i jak mówią tak, no to przyłączcie się, do nas będą dwa bloki i tak dalej. No ale to naprawdę nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby budować, jak mówi prezydent, dwupartyjną scenę poprzez właśnie ustawowe blokowanie dostępu do Parlamentu Europejskiego, ani do Sejmu.
A jak wygląda ta reprezentacja i innych krajów, prawda, które należą do wspólnoty europejskiej i ta reprezentacja, bo mamy 750 wszystkich posłów Parlamentu Europejskiego. Jak to wygląda? Czy jakie ugrupowania wchodzą? Czy też jest jakaś różnobarwna, czy ta barwność, tak? Jest jakaś różnorodność, czy też no, z dwie, trzy duże, największe, najsilniejsze partie?
Proszę ojca, co by nie powiedzieć o tym fatalnym systemie demoliberalnym w krajach Europy Zachodniej, to tutaj w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego póki co jest pełne odzwierciedlenie tego, co się nazywa pluralizmem politycznym. We Francji, przypominam, wybory wygrał na przykład Front Narodowy, dlatego że ta ordynacja jest rzeczywiście proporcjonalna. Ale przecież w latach 70-80 to dzięki właśnie wprowadzeniu przez golistów ordynacji do Parlamentu Krajowego we Francji, Front Narodowy, po zmianie ordynacji z proporcjonalnej na większościowej, Front Narodowy, który miał 15%, nie miał swojej reprezentacji. A zatem te systemy krajowe są tak skonstruowane, żeby wyeliminować tak zwaną skrajną prawicę. Natomiast do Parlamentu Europejskiego póki co no, takich tendencji nie ma, aczkolwiek trzeba wprowadzić są większe, inne niebezpieczeństwa w perspektywie, proszę ojca. Otóż traktat z Maastricht wyraźnie mówi, że te partie krajowe mają zostać zastąpione w wyborach do Parlamentu Europejskiego tak zwanymi europartiami. A zatem można sobie wyobrazić, o ile Unia jeszcze przetrwa w tym kształcie, czy w ogóle przetrwa, że na przykład kolejne wybory będą przeprowadzone właśnie według tego mechanizmu, że nie będziemy już głosowali na konkretne partie krajowe, tylko właśnie na przedstawicieli naszych przedstawicieli, ale właśnie na przykład partii socjalistów, liberałów, tych właśnie chadeków, także na te powiedzmy formacje narodowo-konserwatywne, ale które już wówczas w wyniku zmiany ordynacji wyborczej mogą zostać pozbawione znacznego wpływu. Także w ogóle mogą się nie znaleźć w parlamencie. Zresztą pojawiły się w Parlamencie Europejskim też głosy, żeby te właśnie mniejsze ugrupowania, które reprezentują tę opinię, niezależną opinię w państwach zachodnich, po prostu pozbawić ich finansowania i tak dalej. To są różne próby manipulowania, ale póki co jest pełne odzwierciedlenie tej właśnie tych poglądów, a powiedzmy sobie, no niestety w Polsce ta ordynacja wyborcza byłaby jedyną, która by ograniczała w ten sposób tą reprezentację. Dlatego mam głębokie przekonanie, że pan prezydent wybierze rozwiązanie, które będzie zgodne z zasadą no, rozumienia polityki w kategoriach dobra wspólnego. Zapewne, proszę ojca, system polityczny w Polsce powinien ewaluować. Być może to byłoby dobre rozwiązanie w kierunku systemu dwupartyjnego, ale to są dziesiątki nawet lat. To musi być proces zupełnie naturalny, a nie inżynieria wyborcza. Tutaj mamy do czynienia z inżynierią taką właśnie wyborczą, z takim sztucznym tworzeniem różnych mechanizmów. Także ja też chcę zwrócić uwagę, że te próby manipulowania opinią, ordynacją wyborczą przez większość parlamentarną, no teoretycznie mówimy, dają możliwości wyboru tym dwóch partii, czy cementują ten układ PO-PiS, ale też no, mogłyby się obrócić przeciwko tym dwóm partiom, dlatego że no, w sposób taki naturalny mogłoby nastąpić ze strony opinii publicznej jakieś działanie, które po prostu no, ludzie by się po prostu poczuli, że są no, manipulowani, więc przedmiotowo traktowani. No a tego oczywiście nikt nie lubi, nawet zwolennicy, że tak powiem, tego ugrupowania, które wprowadza właśnie tego typu rozwiązania.
Dziękuję bardzo, panie prezesie, za rozmowę, za komentarz. Szczęść Boże.
Z panem Bogiem, szczęść Boże.
Dziękujemy. Naszym gościem był pan dr Krzysztof Kawęcki, prezes Prawicy Rzeczypospolitej.